rozeszli się przy przystani. Mandżaro jeszcze raz zapytał Paragona, gdzie jest ten trud? Mówiłem ci już, że niedaleko drogi, przy wielkiej kupie żwiru. Pstryknął w połamany daszek kolarki i rzucił na pożegnanie: czołem, szefie! Ciao! Gwiżdżąc zawadiacko swoje ulubione rififi, zaczął wspinać się pod strome, porośnięte jałowcem, głogiem i tarniną zbocze. Ledwie widoczna wśród gęstej trawy ścieżka prowadziła ostrymi zakosami aż pod samą basztę, a baszta wisiała nad skłonem szarą, ponurą, kamienną ścianą. Na jej widok Maniusia przeszły ciarki. Przypomniał sobie ubiegłą noc i naraz zadanie, którego się podjął, wydało mu się ponad siły. Zatrzymał się wśród gęstej tarniny. Z ulgą spojrzał za siebie. Pod nim, w zielonym pierścieniu lasu, leżało spokojne jezioro. Jego tafla odbijała wyraźnie posępną, kamienną basztę. Przez środek ciemnej wody płynął kajak. Ciągnął za sobą ślad podobny do narastających na siebie trójkątów. W ukośnych promieniach słońca migotały dwa wiosła jak muskające przezrocze skrzydła ważki, a dalej, u drugiego brzegu, dryfowała wolno żaglówka. Jej biały żagiel, ledwie wzdęty słabym podmuchem wiatru, zsunął jak wycięty z papieru trójkąt. Na przystani kilku pływaków rozbijało wodę w pieniste bryzgi. Było cicho i pogodnie. Cicho i pogodnie było nad jeziorem, lecz w myślach chłopca rozgrywała się walka. Jak miło i przyjemnie byłoby kąpać się teraz w jeziorze, skakać z pomostu do wody, z dna wyławiać muszle i kamienie, a potem leżeć na wygrzanym piasku. Paragon przeżywał chwilę słabości, lecz wnet ciekawość, która kazała mu wczoraj iść na nocną wyprawę, pchnęła go w dalszą drogę. Każdy detektyw przeżywa coś podobnego, pomyślał. Człowiek nie jest z żelaza. Trzymaj się, Paragon. Nie wiadomo, co cię czeka. Jeszcze raz zagwizdał rififi i wnet pozbył się wszelkich wątpliwości. Należał do chłopców, którzy nie lubią się wahać, a życie traktują z pobłażliwą życzliwością. W kilka minut był już pod basztą. Spojrzał w górę. Chropowaty mur z wybrzuszeniami strzelnic i flank piął się ku niebu. Zdawało się, że wspiera krawędź o płynące obłoki. Okrążył basztę. Wnet znalazł się przed gotycką bramą prowadzącą na zamkowy dziedziniec. Rozejrzał się. Było zupełnie cicho i pusto. Tak cicho i tak pusto, że aż w uszach dzwoniło i zapierało dech. Niżej, przy wybrukowanej kocimi łbami drodze, stał opustoszały barak. Przez otwarte okna widać było rozbebeszone prycze i słomę rozrzuconą między nimi. Po murze przebiegła zielona jaszczurka. Zastygła na gładkim piaskowcu jak miniaturowa broszka wykuta z malachitu. Potem zielonym wężykiem mignęła wśród liści dzikiego wina i zapadła w cienistą szczelinę. Wszedł wolno na dziedziniec. Tutaj jeszcze głębsza cisza zalegała chłodną, cienistą przestrzeń. Chłopiec zatrzymał się na środku dziedzińca. Wolno wodził oczyma po starych, do połowy winem porosłych murach. Naraz drgnął. Usłyszał ciche brzęknięcie, a potem w podziemiach prowadzących do lewego skrzydła zamku zobaczył starego mężczyznę z wiadrami podzwaniającymi na nosidłach. Pierwszą myślą było uciekać. Lecz gdy starzec wynurzył się z cienia i wszedł na dziedziniec, chłopiec zbliżył się do niego, uniósł wolno rękę do daszka i warszawskim zwyczajem przywitał go wesoło. — Szanowanie panu, może pomóc, bo ciężko z dwoma wiadrami. Staruszek, ujęty uprzejmością chłopca, przystanął, przyjrzał mu się uważniej, rzekł starczym, zdartym głosem. — Ty, pewno z wycieczką? Dzisiaj baszta zamknięta. Paragon momentalnie podchwycił tę myśl i powiedział niby od niechcenia. — Szkoda. Z baszty pewno szlagierowy widok. Najładniejszy z całej okolicy. Zagranicznym gościom w ramach wymiany kulturalnej można pokazywać. Na takie zagajenie staruszek postawił wiadra z nosidłami na ziemi, zamrugał żółtymi jak wosk powiekami.
A skąd ty jesteś?
Ja z Warszawy, z Woli. Okolica szanownego pana mogłaby nam kochane dewizy dawać. Tylko czy u nas znają się na handlu?
Nawet nie spostrzegł, jak z początkującego detektywa przeistoczył się w Maniusia, czarodzieja z Górczewskiej. Tak zaciekawił staruszka, że ten uśmiechnął się przyjaźnie.
Miły z ciebie chłopiec.
Co robić? U nas na Górczewskiej sami mili. Mówię panu, co jeden to milszy.
Staruszek roześmiał się szczerze, aż mu grdyka zadrgała, a jasne oczy zaszły łzami.
Chętnie bym cię wpuścił, ale nie pozwolili. Kazali zamknąć aż do odwołania.
To pan szanowny dyrektorem tego przedsiębiorstwa?
Staruszek machnął ręką, jakby muchy od siebie odganiał.
Jaki ja tam dyrektor? Ja tu stróżuję i bilety na basztę sprzedaję.
Oto, szanowny pan kasjerem, że tak powiem.
Ani kasjer, ani szanowny pan. Mnie tu po prostu dziadkiem nazywają.
Paragon doszedł do wniosku, że już zjednał sobie miłego dziadka, przeszedł więc do tematu.
Słyszałem, że u szanownego dziadka duchy ostatnio grasują.
Uśmiechnięta twarz dziadka stężała, jakby ją ściął chłodny powiew. Rozejrzał się dokoła, chrząknął kilka razy i nie powiedziawszy słowa schylił się po wiadra. Źle zacząłem, pomyślał paragon. Niezrażony pierwszym niepowodzeniem uśmiechnął się tajemniczo, przymrużył łobuzersko oko.
To pewno dlatego szanownemu dziadkowi kazali zamknąć basztę?
Dziadek postawił wiadra.
A ty? Skąd wiesz?
Wiem coś niecoś,
powiedział z namysłem i naraz jak natchnienie przyszła mu do głowy znakomita myśl. Palnął więc odważnie.
Mówił mi taki duży pan z ryżą brodą.
Dziadek jeszcze szerzej rozdziawił usta.
Ten asystent?
Ten sam, odrzekł bez zastanowienia.
Dziadek pokiwał głową.
Ej, tak, tak. Duchy, nie duchy, a ja ci radzę, ty się lepiej do tego nie wtrącaj.
Podniósł wiadra i nie patrząc na chłopca skierował się ku stojącej na środku dziedzińca studni.
Może dziadkowi pomóc? Zawołał chłopiec,
lecz dziadek nawet się nie obejrzał.
Maniuś chciał iść za nim, pomyślał jednak, że w tej sytuacji natręctwo może tylko zaszkodzić.
Stał chwilę pogrążony w myślach. Przypuszczenia jego częściowo się sprawdziły. Nieznajomy brodacz jest prawdopodobnie tym człowiekiem, o którym wspomniał w rozmowie dziadek. Należy jedynie to sprawdzić. A jeśli tak jest, to sprawa przedstawia się korzystnie. Zerwany wczoraj drut powinien odsłonić rąbek tajemnicy. Zastanowiły go jednak słowa dziadka. Duchy, nie duchy. Chyba nie duchy, skoro posługują się drutami. A więc kto? Zapewne ktoś groźny. Jeśli dziadek ostrzegł go tak wyraźnie, może groźni przestępcy, którzy nie chcieli dopuścić do rozbiórki lewego skrzydła zamku? Naraz w umyśle zamąconym nawałem dociekań rozjaśniło się. Paragon palnął dłonią w czoło, roześmiał się głośno.
Ciemna maso! Powiedział sobie. Trzeba tylko trochę pokombinować. Jeżeli duchy nie chciały dopuścić do rozbiórki lewego skrzydła, to w tym skrzydle muszą mieć coś ukrytego. A co może być ukryte w starym zamczysku, jak nie? Zrabowane skarby!
Skarby. To jedno czarodziejskie słowo wprowadziło go w stan całkowitego oszołomienia. Postanowił jak najszybciej podzielić się swymi genialnymi spostrzeżeniami z pozostałymi członkami klubu. Ruszył więc pędem ku bramie. Staruszek, który właśnie wyciągał wiadro ze studni, zawołał za nim:
Hej! Mały, przyjdź, jutro to cię zaprowadzę na basztę.
Ale paragon nie słyszał jego słów. Przebiegł przez bramę, puścił się prosto w dół pędem na złamanie karku.